Czytanie z księgi Cyracydesa. Pan jest sędzią, który nie ma względu na osoby. Nie będzie miał on względu na osobę przeciw biednemu. Owszem, wysłucha prośby pokrzywdzonego. Nie lekceważy błagania sieroty i wdowy, kiedy się skarży. Kto służy Bogu, z upodobaniem będzie przyjęty, a błaganie jego dosięgnie obłoków. Modlitwa biednego przeniknie obłoki i nie ustanie, aż dojdzie do celu. Nie odstąpi, aż wejrzy Najwyższy i ujmie się za sprawiedliwymi i wyda słuszny wyrok.
Czytanie z drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza. Najdroższy, krew moja już ma być wylana na ofiarę, a chwila mojej rozłąki nadeszła. W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiarę ustrzegłem. Na ostatek odłożono dla mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu odda Pan, sprawiedliwy sędzia, a nie tylko mnie, ale i wszystkim, którzy umiłowali pojawienie się u Niego. Pospiesz się, by przybyć do mnie szybko. W pierwszej mojej obronie nikt przy mnie nie stanął, ale mnie wszyscy opuścili. Niech im to nie będzie policzone. Natomiast Pan stanął przy mnie i wzmocnił mnie, żeby się przeze mnie dopełniło głoszenie Ewangelii i żeby wszystkie narody je posłyszały. Wyrwany też zostałem z paszczy lwa. Wyrwie mnie Pan od wszelkiego złego czynu i wybawi mnie, przyjmując do swego Królestwa Niebieskiego. Jemu chwała na wieki wieków.
Jezus powiedział do niektórych, co ufali sobie, że są sprawiedliwi, a innymi gardzili, tę przypowieść. Dwóch ludzi przyszło do świątyni, aby się modlić. Jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak się w duszy modlił. Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, zdziercy, oszuści, cudzołożnicy, albo jak ten celnik. Poszczę 2 razy w tygodniu, daję 10 ze wszystkiego, co nabywam. Natomiast celnik stał z daleka, nie śmiał nawet oczu podnieść ku niebu, ale bił się w piersi i mówił: Boże, miej litość dla mnie grzesznika. Powiadam wam, ten odszedł do domu usprawiedliwiony, nie tamten. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony. Te dwie przypowieści o modlitwie, dzisiejsza i przypowieść ubiegłej niedzieli, którą komentowaliśmy na sobotniej Eucharystii, one są w stosunku do siebie komplementarne, uzupełniają się. Dlatego najpierw przypomnę sedno tamtej przypowieści, żeby wejść w treść, w orędzie dzisiejszej przypowieści. Kluczem do przypowieści z ubiegłej niedzieli jest ostatnie zdanie: czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Jezus, mówiąc o przyjściu, ma na myśli, że Syn Człowieczy zrealizuje się to, o czym mówi Księga Daniela w rozdziale 7, że nie przyjdzie jako bestia polityczna, mówiąc dosłownie językiem Księgi Daniela. Bo takiego Mesjasza oczekiwał naród wybrany, łącznie z apostołami. Dlatego im bardzo było trudno się pogodzić, gdy Jezus dał się związać i poprowadzić na sąd. Trudno im było się pogodzić ze zmartwychwstaniem też Jezusa. No bo jeżeli Jezus zmartwychwstał, to oni zupełnie nie mieli racji i niczego nie rozumieli. A to człowiekowi bardzo trudno przełknąć, że jest aż tak głupi, że ktoś jest głupi, to stosunkowo łatwo znieść. Ale swoją głupotę trawić, swoje błędy trawić, to jest ciężko. W zasadzie prawie są niestrawne. Czy jednak Syn Człowieczy, ten, o którym, jak powiedziałem, Księga Daniela, rozdział 7 mówi, że będzie jakby Synem Człowieczym. To znaczy, że będzie człowiekiem, ale będzie kimś nieskończenie więcej. Będzie Synem Bożym, w którym miłość Ojca przyjdzie do ludzi i przyjdzie jako Baranek Boży. Nie tylko, że dokona sądu w tęce krzyża, sądu miłości, miłosierdzia, ale też przyjdzie w zmartwychwstaniu, by nas wyprowadzać z wewnętrznej śmierci, duchowej śmierci. I Apokalipsa, to znaczy Jezus w Piśmie Świętym, tę śmierć fizyczną nazywa snem. Wszędzie nazywa to snem, sen. Natomiast jest prawdziwa śmierć, śmierć ducha, takiej duchowej śmierci jest szatan. I ci, którzy Boga nie czynią Panem swego wnętrza. Syn Człowieczy przyjdzie w zmartwychwstaniu, by być, jak powie święty Paweł, duchem ożywiającym nasze wnętrza, wyprowadzać nas z tej wewnętrznej śmierci, ożywiać nas, dawać nam prawdziwe życie, życie Boże. Dlatego też, jak to ostatnie zdanie weźmiemy jako klucz, rozumiemy, że Jezus nam chce powiedzieć, że przeszkodą w modlitwie, dlaczego świat nie modli się chętnie, jest chory obraz Boga, nieprawdziwy. I o tym nieprawdziwym, chorym obrazie Boga Jezus mówi w pewnym mieście, że sędzia, który się nie liczył z ludźmi, że Bóg to jest sędzia, a tymczasem Bóg jest sędzią, ale jest i święty, i jednocześnie bezgranicznie miłosierny. Jest miłosierny, żeby jednać uzdolnić nas do świętości. Że Jezus skoryguje nam nie tylko pojęcie Boga, ale wniesie przez zmartwychwstanie w głębiny naszych wnętrz. I cytowałem z Ewangelii Jana, rozdział 15, jak będzie nas ożywiał Jezus Chrystus. Ja jestem krzewem winnym i latoroślami. Ja będę żył w was, ja się w was będę modlił. I dlatego pod koniec homilii prosiłem, żeśmy się zaczęli już modlić tak, jak Jezus nam podpowiada. Że to ja się wstawiam za wami, ja po to sobie zostałem w zamiana męki, krzyża, Baranka Bożego, i to ja się wstawiam za wami. Jestem w waszej modlitwie, chcę być duszą waszej modlitwy. A wy tylko się podłączajcie pod moją modlitwę. Po prostu przeżywajcie moją obecność, zaczynając zawsze od krzyża, bo nigdy nie stajemy przed Bogiem czyści. I w związku z tym wnośmy jakby w ten krzyż chwalebny, przeniknięty zmartwychwstaniem, który był zapowiedziany w krzaku gorącym Mojżesza, w ten płomień Bożego miłosierdzia, siebie takim, jakim jesteśmy. Zapraszajmy, rozważajmy piękno krzyża, co on zrobił z grzechem świata, z moim grzechem, i siedźmy, trwajmy w kontakcie. Bo zaczynamy się naprawdę wtedy dopiero modlić, kiedy przestajemy zamulać między sobą a Bogiem relacje ludzkim gadaniem. Bo to Boga za bardzo nie interesuje. To Bóg ma nam wiele do dania, do powiedzenia, a my siedźmy i powierzajmy Mu siebie takim, jakim jesteśmy. I piszę na ten temat w tej książeczce, Dlaczego jak czytać Pismo Święte, tam cytuję ze współczesnych przekazów słowa Jezusa Chrystusa, że On zawsze czeka na naszą ciszę wewnętrzną, na nasze trwanie w Nim, i wtedy, czy my to przeżywamy, czy nie przeżywamy, to jest nieistotne. On wtedy najwięcej może wnieść w nasze wnętrze. Nie jesteśmy wdową, nie jesteśmy, bo mówi się chrześcijaństwo, to jest przymierze z tym, który miłością Bożą. I wtedy będziemy najbardziej płodni w Jego Kościele. Właśnie krzewy winnym. On będzie krzewy winnym, a my latoroślami będziemy rodzić nieustannie wino Bożego przebaczenia, Bożej miłości dla otoczenia. To jest streszczenie, przypomnienie, że modlitwa jest czymś bardzo ważnym, ponieważ nie powinno być różnicy między naszym życiem a modlitwą, między modlitwą a naszym życiem. To powinno być jedno. Tak jak ludzie, których ojca i dziecko łączy miłość, idą, trzymają się za ręce. Matka i dziecko trzymają się za ręce. Czymś tak normalnym jak oddychanie, a oddychanie jest niezbędne do życia. I o ten dar trzeba prosić, w tym kierunku iść. I w gruncie rzeczy wszystko się zaczyna od tego pamiętania, od pamięci. A dziś ciąg dalszy. Jezus powiedział do niektórych, co ufali sobie, że są sprawiedliwi, a innymi gardzili. Jeżeli nam się przydarzyło, że kimś gardziliśmy, a komu się nie przydarzyło? O jak w czasie wyborów, jak otworzyliśmy wiadomości. O jak to ludzie ludźmi gardzili w przekonaniu, że są sprawiedliwi. I taka modlitwa jest modlitwą, która nie dociera do nieba. Umiera martwa. Płód martwy. A my to czujemy, ten martwy płód nasz. Przestajemy się modlić. No próbowałem, ale to ja czuję, że to nic nie daje. I poganiejemy. Umieramy duchowo. Dlatego jest ważne przemyślenie tych dwóch przypowieści o modlitwie. Żeby tak jak mój to pierwsze czytanie z księgi Syracedesa, żeby modlitwa przenikała głębiny miłości Ojca. Przenikała. Żeby była przyjmowana. Żeby przemieniała nas i nasze otoczenie. Dlatego przyjrzyjmy się, dlaczego Jezus wypowiedział zaraz po tej pierwszej przypowieści tę drugą przypowieść o faryzeuszu i celniku. Żeby to odkryć, znowu trzeba otworzyć Pismo Święte, jak to uczyniłem ubiegłego razu, i czytamy. Jezus został zapytany przez faryzeuszów, kiedy przyjdzie Królestwo Boże. Jezus im odpowiedział: Królestwo Boże nie przyjdzie dostrzegalnie i nie powiedzą: oto tu jest albo tam. Oto bowiem Królestwo Boże jest pośród was, już jest. I to zrozumiał celnik, że to w Jezusie, który tak pociąga wszystkich ludzi do siebie. Ludzi prostych, ubogich, takich jak on, którzy weszli we współpracę z Ziemianami. Że to w Jezusie Bóg przyszedł na ten świat i on jest Mesjaszem. I że nie grozi mu lustracja, nie przyjdzie Królestwo Boże dostrzegalnie jako bestia święta, która będzie zjadać grzeszników. Bestia święta. No i celnicy byli źle widziani w świątyni, a jednak poszedł. Bo go radość niosła, szczęście niosła, że wszystko jest dobrze, tylko teraz musi zmienić życie. Ale też poszedł faryzeusz wypowiedzieć swoje oburzenie, że Królestwo Boże nie przyjdzie widzialnie jako nagroda za jego heroiczne życie. No bo przecież dwa razy w tygodniu pościł i modlił się i dziesięcinę oddawał z tego, co trzeba i nie trzeba. I to nic, Królestwo Boże już przyszło tym nauczycielu z Nazaretu. To było oburzające. To było nie do przyjęcia. I Jezus, cytując modlitwę, to co wypowiadał w swoim wnętrzu faryzeusz, ukazał nam genezę faryzeizmu. Faryzeusz w ogóle w rodzinie ludzkiej. Mianowicie faryzeusz w tej modlitwie mówi: ja dla Boga, ja dla Ciebie to, ja dla Ciebie to, ja dla Ciebie to, a Ty, to było niewypowiedziane. A Ty co? Ty masz być taki jak tutaj ten nauczyciel z Nazaretu, któremu dajesz znaki mocy Bożej. Ja dla Ciebie tyle robiłem, także sobie w moim wnętrzu z moich uczynków ołtarzyk postawiłem i na tym ołtarzyku siebie czczę. Tego już nie wypowiedział, ale tak obiektywnie było. Ponieważ już nie Boga czcił, tylko siebie czcił, podziwiał. To Jezus, który burzył te ołtarze, ołtarzyki, był nie do strawienia. Był bardzo trudny. Jezus tutaj ukazuje mechanizm rodzenia się faryzeizmu, bo faryzeusz jest patronem pewnych ludzi I te dwie postawy są nieśmiertelne w rodzinie ludzkiej. Po dziś dzień żyją te dwie postawy. Chodzi o to, żebyśmy uciekli z tej postawy ja dla Boga, bo bezwiednie zbudujemy ołtarzyk podziwu siebie, adoracji siebie. Będziemy w bezsenne noce rozmyślać ja to. Tak zależy, że będzie trudne do przyjęcia, co Bóg dla mnie, bo to, co Bóg dla mnie, okaże się takie trudne w krzyżu, bo On jest pokorny, On się uniżył, On zaakceptował ludzi niemiłych, niesympatycznych, szałków. Ojcze, oni nie wiedzą, co czynią. Ojcze, oni nie wiedzą, że to szatan im tak podpowiedział. My dla Boga. A tymczasem i w Starym Testamencie, i w Nowym Testamencie prawdziwa wiara to jest, co Bóg dla mnie czynił, poczynając dla Izraela od Egiptu, wyprowadzając go z sytuacji śmierci. Co Jezus dla mnie, wyprowadzając przez krzyż i zmartwychwstanie z niewoli prawdziwego faraona, szatana, ducha pychy, egoizmu, proponując mi, że we mnie zamieszka miłość Ojca do wszystkich i wszystkiego. I że szatan w pewnym momencie się znajdzie na ołtarzu ludzkiego wnętrza. I wtedy powstanie nowy Watykan, który my nazywamy Unią Brukseli. Chrystus będny. Nawet na wstępie nie wolno wspomnieć nic, że Bóg jest autorem tego świata. Już nie wolno, bo to obraza diabła. On tego nie straci. No ale jest zło. To co faryzeusze wszechczasów mówią? Nie, to nie jest prawda, że jest zło. Nie ma zła. Nie ma zła. I nie ma problemu. Tak dzisiaj już bardzo wielu w Polsce mówi, bardzo wielu, chciałby się powiedzieć, ogół na Zachodzie. Nie ma zła. Grzechu nie ma. A jeżeli jest zło, to poza mną, no to co, to sobie tak trochę poradzi. Dzieci nienarodzone wolno zabijać, ale jeżeli ktoś jest kryminalistą, on jest nietykalny, bo jest sługą szatana. Jego tam troszeczkę wyizolujemy, dając mu luksusowe warunki. Faryzeusze dawnych czasów Jezusa ukrzyżowali, chcieli go zabić, ale Boga się nie da zabić, Bożej miłości nie da się zabić. A dzisiaj faryzeusze ignorują dzieło Jezusa Chrystusa. Wykreślają, próbują wykreślić. W pierwszej przypowieści, którą wam przypominałem, Jezus mówi, co Bóg robi dla człowieka ze względu na zło w nim i obok niego. Co Bóg robi? I tym się zauroczył celnik. Co Bóg robi? Że Bóg nikogo nie odrzucił, tylko daje mu szansę wyjścia ze zła. A druga przypowieść mówi o tym, co świat, człowiek z inspiracji złego ducha, szatana, robi dla człowieka z grzechem, mówiąc, nie ma grzechu. W gruncie rzeczy krzyż Jezusa Chrystusa jest niepotrzebny. Niepotrzebnie się fatygował. To było dobre kiedyś, średniowieczu, a nie teraz. W jaśnie oświeconych czasach. Jezus odsłania w tej przypowieści mechanizm, jak się rodzi faryzeizm i kult siebie samego. I powoli zanika więź z Bogiem i potrzeba Boga. Wręcz zaczyna Bóg przeszkadzać, tak jak Jezus im przeszkadza. Jezus mówi, że łatwiej mi dogadać się z celnikiem, grzesznikiem będzie, aniżeli z faryzeuszem. Z każdym grzesznikiem ja w życiu robię jeden krok, bo on już wie, że jest grzech w nim, że jest niezbędna mu miłość z krzyża i zmartwychwstanie. Ale z faryzeuszem Jezus musi zrobić dwa kroki. Udowodnić mu, że jest grzesznikiem, że jest problem. Udowodnić. I to jest sprawa beznadziejna. To jest dramat Jezusa Chrystusa. Kiedyś i dzisiaj udowodni. To się nazywa kerygmatem negatywnym. Błąd kapłanów często polega na tym, że Bóg kocha, Bóg jest miłością. Z pominięciem kerygmatu negatywnego, tej wewnętrznej śmierci, którą tylko Syn Boży, Bóg może mnie wyprowadzić i chce wyprowadzić. Zagłaskiwanie. Mateusz pierwszy ewangelista był celnikiem i Jezus nie miał z nim kłopotów. Jeden krok. Z poganami w Ewangeliach Jezus robił tylko jeden krok, a z Izraelem tylko cząstka z nim zrobiła te dwa kroki. A reszta czeka na czasy, kiedy cała rodzina ludzka będzie konsumować odrzucenie Boga konsekwentnie. Jako że prócz metody miłosierdzia jest metoda zatwardziałości. To znaczy metoda zatwardziałości, którą Bóg ostatecznie, nie wiem czy się udało, ale próbował nawrócić Faraona i Egipcjan. Bóg zatwardzał jego serce. Bóg wiedział, że będzie bezsilny, bo on jest tak zainteresowany taką rzeszą niewolników, darmowej siły roboczej, jak kiedyś Związek Radziecki posiadaniem tylu innych narodów niewoli. Bardzo. I podsumowujmy. Te teksty, które przeczytam, wypowiedział święty Franciszek Salezy. Im mniej w nas mądrości krzyża, tym większy zapał do krytyki. Och, ile tej krytyki i pogardy. Im mniej mądrości krzyża. Dlatego ja głoszę krzyż. Inne zdanie świętego Franciszka Salezego. Jeśli Bóg napełnia sobą całe serce człowieka, wtedy w nim się mieści każdy człowiek taki, jaki jest. Mieści się każdy człowiek. Dusza, która wewnętrznie zjednoczyła się z Bogiem, z wielkiej radości staje się jak dziecko, łagodna, prostoduszna, nie sądzi nikogo. Pragnie jednego, utopić wszystkich ludzi w morzu Bożego miłosierdzia, Bożej miłości. No, ale my się topimy w Polsce. No i uważamy, że jesteśmy dobrymi chrześcijanami do Komunii Świętej, wali lud Boży. Jeden z dawnych ojców pustyni powiedział tak, to był święty Izak. Ten, kto widzi swój grzech, jest większy niż ten, kto wskrzesza umarłych. No bo siebie jako umarlucha wyprowadza z grobu. Nie chodzi o to, że my nie czynimy wielkiego zła, tylko chodzi o to, czy czynimy wielkie dobro. To dobro, które w Jezusie dzięki zmartwychwstaniu chce przyjść i rozgościć się w naszych wnętrzach. I puenta, dwie przypowieści łącznie komentowałem, przypominałem. Bóg nam wiele daje bez naszej modlitwy. Ogromnie dużo. Niezależnie od naszej prośby. Ale równie wiele chce dawać dzięki naszej modlitwie. Uzależnił od naszej modlitwy. Wielkie dary, wielkie skarby. I powiada nam w dzisiejszej przypowieści, podaje powód, dlaczego nasze modlitwy nie docierają do nieba. Są martwe. Usuńcie ołtarzyki z wnętrz. Usuńcie pogardę innych. Pozwólcie, że ja w was będę się modlił. Czego sobie i wam życzę. No powiedzcie amen.
Amen.
Powiedzcie mnie sobie, wy tam już w porządku może jesteście. Moi mili, Pismo Święte jest niezbędne, żeby ze świętego faryzeusza uczynić grzesznego celnika, czego sobie i wam życzę.
Amen.
Dziękuję.